5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś święto zakochanych. Święto miłości. No i w studiu gość, który jest specjalistą, między innymi oczywiście od psychologii miłości. Autor książki o tym tytule, profesor Bogdan Wojciszka. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Porozmawiamy o tym, które pary rokują na trwały związek. Co jest warunkiem zadowolenia, szczęścia w związku? Co warunkuje udane małżeństwo? Krótko mówiąc, co robić, a czego na pewno nie robić, jeśli chcemy żyć ze sobą długo, radośnie, trwale, satysfakcjonująco. 600-306-0606, SMS-owy numer do nocnych rozmów. A grać, proszę państwa, grać będziemy miłośnie. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23:00. Zaczynamy.
Nie żebym nie chciał cię znać, albo że płachtę się spać. No to mów, co takiego stanęło się, bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. To do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Książek i płyt minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód, a mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniesz do dna, też radzę, kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak, jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak, jak jest. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl.
Piotr Bukartyk, Kup sobie psa. A w studiu profesor Bogdan Wojciszka, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Przede mną książka pana profesora, Psychologia miłości, z takim sercem, które jest właściwie zbudowane z labiryntu. Bo my ciągle tak troszkę po omacku, panie profesorze, trochę jak w takim labiryncie poruszamy się w tej materii miłosnej.
No, miłość z natury rzeczy jest dosyć niezrozumiała i tajemnicza. Znałem kiedyś młodego człowieka, który w wieku 3 lat fascynował się autobusami, ale pod warunkiem, że były przegubowe. Więc coś takiego, takiej fascynacji, no musi być w miłości, musi być pewien, no pewne jednak niezrozumienie, bo jak wszystko rozumiemy do końca, to się nie ma czym przejmować.
To nie będzie ekscytujące i nie będzie nas tak pociągało.
Tak.
Rozwodzimy się na potęgę, rozstajemy się w bardzo dużej liczbie, a dobrego związku ze świecą by szukać. I tak sobie myślę, że naukowcy, psychologowie społeczni, no, ewolucjoniści badają przecież związki romantyczne, miłosne, ludzkie od dawna, a my ciągle jesteśmy, mam wrażenie, w tej materii na początku drogi.
Znaczy ja myślę, że to wynika u wzrost liczby rozwodów, który w tej chwili obserwujemy. Wiele krajów ma już poza sobą. To znaczy w takich krajach jak kraje zachodnioeuropejskie czy Stany Zjednoczone, to około 20-30 lat temu była ta fala i ona osiągnęła około 50% rozwodów. No i to się ustabilizowało. Czyli są takie społeczeństwa, które od 30 lat mają sytuację, gdzie połowa par się rozwodzi. Mhm. Także zupełnie się zmieniła postać rodziny, prawda? Taka rodzina, gdzie jest dwójka dzieci, niepracująca matka i pracujący ojciec, zdarza się to około 10% ludzi. Także ten tradycyjny model rodziny zupełnie zanika, mówiąc krótko.
Zanika, mamy natomiast bardzo dużo rodzin patchworkowych, coraz więcej.
Mamy patchworkowe, tak. No i czy nam się podoba to, czy nie, no tak jest, prawda, tak jest. No i ogólnie rzecz biorąc, to wynika nie z tego, że jesteśmy głupi, tylko z tego, z jakich powodów w ogóle się pobieramy, prawda? My to robimy, my jesteśmy właściwie jedyną cywilizacją, której się dopuściło miłość jako powód małżeństwa i właściwie główny powód. Badania prowadzone w wielu krajach takich jak Polska, Rosja, Niemcy czy Stany Zjednoczone jednoznacznie pokazują, że większość ludzi mówi, że nie pobrałaby się z kimś, jeżeli go nie kocha. Czyli ludzie uważają powszechnie, że miłość jest warunkiem koniecznym.
Tak, najważniejszym i wystarczającym powodem.
Najważniejszym i wystarczającym. Ale musimy pamiętać, że to jest wyraz indywidualizmu naszej kultury i tego, że jak gdyby naczelną wartością jest dążenie do osobistego szczęścia, prawda? I swoboda wyboru. Co prawie nigdy nie wiązało się z małżeństwem. Małżeństwo było zawsze sojuszem rodzin. Tak. Do jakiegoś tam celu potrzebnym.
Najczęściej finansowego celu.
Najczęściej finansowego, tak. Związanego z przetrwaniem i obróbką kawałka ziemi w przypadku większości, a celami dynastycznymi w przypadku tych nielicznych, którzy są pamiętani. Natomiast w tej chwili pobieramy się po to, żeby być szczęśliwi. No i w związku z tym, jak nie jesteśmy szczęśliwi, to się rozpadamy.
Tak, czyli przeżywamy duże rozczarowania w związku z tym.
Czyli główną rzeczą, którą powinniśmy robić w związku małżeńskim, to starać się, żeby być szczęśliwymi.
A, no więc
i
właśnie.
I uszczęśliwiać partnera oczywiście.
A okazuje się, były takie badania, panie profesorze, że te aranżowane małżeństwa, na przykład w Indiach, są znacznie bardziej trwałe i szczęśliwe niż i rzadziej się rozpadają. I ludzie po paru latach naprawdę mówią o miłości w tych związkach, jak ich się pyta, niż ci ludzie Zachodu, dla których tym jedynym powodem jest miłość, żeby się pobrać.
Znaczy ja myślę, że to aż takie proste nie jest. Ale coś tu jest na rzeczy, w tym sensie, że tam jak gdyby oczekiwania społeczne tej tradycyjnej części społeczeństwa są no takie, że wymagana jest trwałość małżeństwa, nieodwołalność, prawda? I otóż jest taki mechanizm psychiczny, który polega na tym, że jak dokonamy wyboru, który jest nieodwołalny, to jak gdyby nasz umysł bardziej pracuje nad uzasadnieniem tego wyboru i wykazaniem, że on jest jedynie dobry i słuszny. I staramy się sobie ten swój wybór uzasadnić i jest nam z tym wyborem lepiej niż wtedy, kiedy ten wybór jest nieostateczny. No bo jak mamy taką sytuację, że 1/3 czy połowa małżeństw się rozpada, no to ewidentnie pojawia się takie wrażenie, że to nie jest nic ostatecznego, więc nie trzeba się do tego z całych sił przykładać, prawda? A kiedyś to była jedyna opcja. No i w związku z tym ludzie jak gdyby bardziej nad tym pracowali, żeby się dostosować do tego małżeństwa, a nie żeby małżeństwo dostosować do siebie i swojego osobistego szczęścia.
No więc właśnie, panie profesorze, trzeba się przykładać. Ludzie, którzy przeżyli razem 50-60 lat wspólnie i radośnie i dobrze, mówię o takim związku, mówią, że to ciężka codzienna praca, że to nie jest tak sobie od.
Tak, no ja myślę, że taka najważniejsza rzecz to jest troska o partnera, dbanie o niego, dbanie o jego szczęście i dobrostan. To jest coś, co się każdemu z nas zwraca. To jest bardzo sensowna inwestycja. Pracowanie nad tym, gdyby myśleć o tym w kategoriach racjonalistycznych, prawda? Już pomijamy tutaj uczucia, które są jednak dosyć oczywiste, prawda? Ale to jest tak, że ludzie, którzy są szczęśliwi, jeżeli uczynimy naszego partnera szczęśliwym, no to oni mają trwalsze małżeństwo, czyli powinniśmy pracować nad tym, żeby było dobrze i partnerowi, i nam, prawda? To wtedy...
No tak, to wtedy będziemy mieli to, o co nam chodzi, czyli to szczęście z bycia razem i z wzajemnego obcowania ze sobą. Mówi pan profesor dbanie o partnera. Jednocześnie w swojej książce pisze pan, że też nie można zagłaskiwać kotka. Że jeśli codziennie będzie ten mąż przynosił kwiaty, a ja codziennie będę, nie wiem, wieczorem w peniuarze przemykać radośnie, to bardzo szybko ta nagroda, ta przyjemność, ta gratyfikacja ulegnie dewaluacji. Czyli przestanie być dla nas taka atrakcyjna i
tak,
stanie się jakąś
prawda.
Taką
ja
normą.
Ja myślę, że to jest właśnie bardzo duże niebezpieczeństwo, które czeka na bliski związek, że to dobro dawane drugiemu człowiekowi traci na wartości wskutek systematyczności, oczekiwaności, prawda, i takiej oczywistości, prawda. I to, co jest bardzo niekorzystne, to, że ludzie się bardzo szybko adaptują do tego, co dobre. Wydaje mi się to oczywiste i zrozumiałe samo przez się. Tak jak ten mój przykładowy facet, który wynosi śmieci, prawda. Natomiast
proszę opowiedzieć o tym.
Bardzo powoli się adaptują do złych rzeczy. To znaczy, jak wynosi śmieci, to tego przestajemy zauważać, ale jak nie wynosi śmieci,
to
będziemy
awantura.
To za każdym razem zauważać, prawda? I jeszcze w dodatku powiemy o tym przyjaciołom i głupio zrobimy, dlatego że bardzo wiele badań psychologicznych pokazuje, że zło jest silniejsze od dobra, że jak zrobimy coś złego partnerowi, to znacznie bardziej waży na jego stosunku do nas, niż kiedy zrobimy mu coś dobrego.
I trzeba chyba zrobić 6 albo 7 dobrych uczynków, żeby zrównoważyć
to. No co najmniej 5 dobrych uczynków, tak. Żeby wyzerować ten jeden zły. Czyli trzeba 5 razy powiedzieć, że wyniósł śmieci, żeby wyzerować ten jeden raz, kiedy nie. No i wtedy wychodzimy na idiotę, który ciągle mówi o śmieciach, prawda? Więc to, co jest takie no warte jednak uwagi, to, żeby się powstrzymać przed robieniem złych rzeczy, że to jednak, że te złe rzeczy mają znacznie większe konsekwencje niż się wydaje. ponieważ ludzie znacznie bardziej reagują na zło niż na dobro. Na przykład 1000 złotych podwyżki nas bardzo ucieszy, ale nie tak bardzo, jak zasmuci nas 1000 złotych obniżki. Czyli na złe rzeczy reagujemy nieporównanie silniej i słabo się do nich przyzwyczajamy, a na dobre słabiej i szybko się do nich przyzwyczajamy. No i to jest oczywiście niekorzystne nawet w bardzo udanym związku, kiedy ludzie sobie nawzajem czynią dobro, bo to dobro zaczyna tracić na wartości i w pewnym momencie pojawia się jakiś, nie wiem, nowy praktykant w dziale marketingu, który mówi nam to samo, co nasz partner, prawda? Jak pani Zosia, jak pani ślicznie wygląda i nam dreszcz idzie po plecach, a póki małżonek to mówi, to jakoś tak zobojętnialiśmy już, prawda?
Tym bardziej, że nam to mówi codziennie.
Właśnie. Natomiast jak zrobi coś złego, to przez to, że to jest nieoczekiwane, to jest zdrada nie do wybaczenia, prawda? Jak on powie, jakoś tak cię przybyło w pasie, kochanie, prawda? To jest niewybaczalne, prawda? No bo nie po to go mamy. Nie do tego jesteśmy przyzwyczajeni.
No więc właśnie, w związku z tym, jaki wniosek z tego? Nie stawiać codziennie tych kwiatów na stole dla ukochanej i nie wysyłać do niego codziennie całuśnych, miłosnych SMS-ów, tylko co pewien czas zaskoczenia? Czyli żeby nieregularność była tych głasków?
Że nieregularność jest jednak... No, to jest prosty zabieg, ale bardzo skuteczny. To jest, no są takie klasyczne badania na gołębiach, które nagradzano, dając ziarnko za dziobnięcie w określony punkt, prawda? Jak za każdym razem po tym dziobnięciu wyskakiwało jedno ziarno, no to gołąb się szybko tego uczył i po prostu jak przestawało, to się szybko oduczał. Natomiast jak te ziarna się zdarzały tam raz na 10, ale nie wiadomo za którym razem, czyli były nieregularne, to takie gołębie potrafiły 1000 razy stukać w nadziei najwyraźniej, że to ziarno wyskoczy, prawda? Czyli te nieregularne wzmocnienia, jak mówią psychologowie, czyli nieregularne nagrody, no są znacznie, znacznie skuteczniejsze, przynajmniej w tym sensie, że słabiej wygasza się reakcja po ich zaprzestaniu, prawda? No oczywiście od gołębi do ludzi bardzo daleko, bo ludzie przede wszystkim nadają sens temu, co się dzieje, więc to troszkę zależy, jak ludzie interpretują siebie nawzajem. No ale jednak są pewne takie podstawowe prawidłowości, którym też podlegamy i na pewno takie intensywne zagłaskiwanie kota na śmierć bez przerwy nie jest dobrym pomysłem, prawda? Ale to też nie jest takie wielkie niebezpieczeństwo, bo każdemu z nas puszczają od czasu do czasu nerwy i, że tak powiem, w toku naturalnego pożycia się pojawiają
nieregularności pewne.
Nieregularności, tak.
Czyli dbanie o partnera, ale też bez przesady, tak? Czyli nie tak, że potem słyszymy opowieści kobiet. Przecież ja całe życie jemu poświęciłam. Prasowałam mu koszulę, robiłam mu obiady. Byłam gotowa na jego wszystkie fanaberie. On pisał doktorat, a ja siedziałam cichutko jak myszka i wychowywałam dzieci, żeby on się mógł rozwijać. I tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli wszystko mu dałam, a on, proszę, odszedł z młodszą 20-latką, która... i tak dalej, panie profesorze.
No tak.
Piosenka jest, stara jak świat.
Tak, tak. No to rzeczywiście czy też było bardziej charakterystyczne dla kobiet niż dla mężczyzn. Kobiety w ogóle są bardziej wspólnotowo zorientowane i częściej się u nich zdarza taka sytuacja, że poświęcają swoje osobiste, indywidualne cele dla dobra związku niż mężczyźni, prawda? Mężczyźni jednak... No bardziej tam o siebie dbają, krótko mówiąc.
603-06-06-06, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Pisze nasz stały słuchacz Piotr z Anglii. Miło posłuchać tak wybitnego gościa. Pozdrawiam serdecznie pani Haniu, jak co niedzielę. Ja od siebie napiszę, jak zwykle, kilka słów. Jako osoba doświadczona przez życie twierdzę, iż miłość to taki skrót myślowy, a na nią się składa rozmowa, zrozumienie, kompromis, przyjaźń, bliskość fizyczna, poświęcenie oraz wspólne pasje i cele, pisze pan Piotr. A najważniejsze jest, by mieć święto miłości każdego dnia, a nie tylko walentynki, by cieszyć się sobą nawzajem bez powodu, zamieniać kłótnie na merytoryczną rozmowę i nie wychodzić do pracy, na zakupy czy gdziekolwiek bez pocałunku i potwierdzenia partnerowi o głębokości uczucia, bo nigdy nie wiemy, czy znów się zobaczymy. Życie jest kruche, pisze Piotr z Anglii. Ładnie i mądrze, panie profesorze, ładnie mam mądrze, wrażenie.
Mam tylko zastrzeżenie do jednego, do jednego malutkiego kawałka. Tak. Mianowicie o tej skłonności do kompromisu. Otóż kompromis jest jednym ze sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowej, no, który polega na tym, że każda ze stron trochę ustępuje. Czyli każda ze stron części swoich pragnień nie zaspokaja, bo sądzi, że tej drugiej to by zaszkodziło. Otóż ale kompromis jest bardzo rozsądnym podejściem w polityce. Często po prostu nie ma nic lepszego niż kompromis. Natomiast w bliskim związku niekoniecznie, dlatego że to jest taka sytuacja, kiedy ona chce jechać nad morze na wakacje, on chce jechać w góry, no a u nas akurat to w przeciwnych kierunkach, więc kompromis może polegać na tym, że jadą na przykład do Wielkopolski. Ani ona nie ma tego, co chciała mieć, ani on tego nie ma, co chciał
mieć.
I nie są zadowoleni. A więc kompromis w bliskim związku to nie jest dobry sposób. Dobry sposób to jest współpraca, to znaczy trzeba zorientować się, co partner tak naprawdę chce. Czego ona tam chce nad tym morzem? A czego on tam chce w tych górach, prawda? I wtedy się okaże, że on na przykład w te góry chce, bo siedzi cały rok przed komputerem i ma dosyć takiego ślęczenia i chce po prostu wysiłku fizycznego, ekscytacji, prawda? A ona ma dosyć grzebania się w garach i zajmowania się domem i chce sobie pojechać do wytwornego miejsca nad morzem i się popalać i nie mieć żadnych zobowiązań. No i jak zobaczymy, o co im naprawdę chodzi, to widać, że w ogóle nie chodzi im o góry i o morze. Im chodzi po prostu o zupełnie coś innego, prawda? Przecież można nie wybierać kompromisu o Wielkopolski, tylko znaleźć sobie, nie wiem, nad morzem takie miejsce, gdzie jest stadnina koni, on się może uczyć jeżdżenia konno, może spadać, wstawać, spadać, być całkiem dostymulowany. Ona może z daleka się temu przyglądać z tarasu, prawda? Więc gdyby to, co jest bardzo ważne, to jest oddzielenie stanowisk w konflikcie od rzeczywistych celów, rzeczywistych motywów, które przyświecają skonfliktowanym stronom. I wtedy jest możliwe znalezienie takiego wyjścia, które uszczęśliwi partnera i mnie równocześnie.
Czyli przestrzegałby pan przed kompromisami?
Tak, ja bym raczej jestem zwolennikiem poszukiwania, dlaczego ty zajmujesz takie stanowisko w tym sporze, czego ono jest wyrazem. I łatwiej jest pogodzić te cele niż stanowiska.
A co pan profesor na to? Pisze Iwa z 35-letnim stażem. Poświęcenie poświęceniem, ale zdrowy egoizm jest wskazany w związku, pisze Iwa.
To znaczy, ja myślę, że to coś tu jest na rzeczy, że po prostu to poświęcenie jest bardzo łatwo wykorzystywać partnera i się po prostu przyzwyczajamy do tego, jak do każdej dobrej rzeczy, prawda? I przestaniemy je cenić. Także ja myślę, że to święta racja, że ta odrobina egoizmu gdzieś tam, jak cię przypierają do muru, to się obroń.
No więc właśnie, bo potem się okazuje, że no przecież zawsze dawałaś, jak prosiłem, tak? I zawsze wypełniałaś moje prośby. I nigdy nie powiedziałaś, że nie wiem, poświęcasz się z mojego powodu, czy cierpisz. A tutaj nagle taka awantura po paru latach. Często tak jest z dawcami i biorcami.
Tak, no bo ludzie chcą uniknąć konfliktu i to jest zrozumiałe, bo on jest nieprzyjemny. Natomiast na pewno jest coś takiego jak nadmierne unikanie konfliktu, prawda? Znaczy, czyli za późno ludzie się odzywają i to jest dosyć destruktywne, to za późno, dlatego że wybuchają w pewnym momencie, kiedy już bardzo się nacierpieli i są bardzo rozgniewani, a gniew jest bardzo destruktywny, ponieważ prowadzi do tego, że mówimy albo robimy coś, czego potem żałujemy, prawda? Także mnie się wydaje, że lepiej o problemach mówić wcześniej niż późno.
Bardzo rzadko tak się zdarza, że od razu staramy się mówić o czymś, co nas boli, właśnie żeby nie dotknąć partnera, albo żeby nie wyjść na drobiazgowych, tak, na takich kłótliwych.
Ale każdą rzecz można powiedzieć na różne sposoby i ja myślę, że wszyscy dobrze wiemy, że dokładnie ta sama wypowiedź, w zależności od kontekstu, tonu głosu i tak dalej, zupełnie inaczej może być rozumiana i I mnie się wydaje, że można to powiedzieć łagodnie, ale prawdę, a nie ją wykrzyczeć dopiero wtedy, kiedy już nie możemy wytrzymać, bo to niczym dobrym się nie skończy.
Profesor Bogdan Wojciszka, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS w Sopocie, autor między innymi książki Psychologia Miłości, która stała się bestsellerem. Już ma któreś wydanie, prawda, ta książka, panie profesorze?
No, to są do druki bardzo liczne, a wydanie jest drugie.
No, książka, którą bardzo, bardzo polecam wszystkim tym, którzy są zainteresowani tym, co tak naprawdę dzieje się w relacji, w bliskim, romantycznym, jak to się mówi w psychologii, związku, czyli związku, gdzie mamy najróżniejsze fazy. Pan profesor wymienia zresztą te fazy dokładnie. To jest zakochanie, romantyczne początki, miłość kompletna, miłość przyjacielska, związek pusty, no i rozpad. I za chwilę porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby te dwie ostatnie fazy nam się nie przydarzyły. 603-06-06-06.
Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie, jedno twoje tak rozjaśnia czerń. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu, jak płomienie w słońcu, biel we mgle.
To pustki z ostatniej płyty. A w studiu profesor Bogdan Wojciszka, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Rozmawiamy o tym, co jest warunkiem zadowolenia, szczęścia w związku, co robić, czego nie robić. Panie profesorze, co robić, żeby te dwie ostatnie fazy ominęły nasz związek? Czyli związek pusty i rozpad. To są fazy, o których pan pisze w książce Psychologia Miłości.
No tak, to są fazy, w których nie ma ani namiętności, ani intymności.
Czyli takich składowych miłości, o których też pan pisze.
Takich podstawowych, składowych. No z tą namiętnością to się niewiele daje zrobić, bo ona jest poza naszą kontrolą. Przychodzi i odchodzi.
I najszybciej odchodzi, na łeb na szyję spada.
Ale najszybciej też przychodzi. No ale faktem jest, że odchodzi szybko. Natomiast intymność odchodzi powoli. Najczęściej.
Bo intymność
to
powiedzmy.
Jest po prostu przyjaźń. To po prostu przyjaźń, tak? Wzajemne zaufanie, możliwość liczenia na siebie, wsparcie. I to jest taki składnik miłości, który, no, który w ogóle jest najważniejszym składnikiem miłości. To znaczy nie ulega wątpliwości, że na przykład satysfakcja ze związku najbardziej jest uzależniona właśnie od tego, od tej przyjaźni, jak ona wzajem się ludzie obdarzają w związku. Namiętność nie ma na to żadnego wpływu, o dziwo.
To ciekawe, prawda? Bo w pierwszych latach bycia razem ma ogromny wpływ to, jak wygląda nasze życie seksualne, na ile jesteśmy dla siebie atrakcyjni, jak często się kochamy w tygodniu.
Tak, to prawda. Ale na dłuższą metę to tak naprawdę ta intymność, ta przyjaźń jest gdy podstawą miłości i ona jest jedynym uniwersalnym składnikiem miłości. To znaczy we wszystkich rodzajach miłości, od miłości do faceta, poczynając na miłości do psa, kończąc, to jest ten element intymności, tej przyjaźni, prawda? I jak jej nie ma, to po prostu nie ma miłości. No i właściwie na ten odpływ namiętności niewiele daje się poradzić, natomiast na odpływ intymności, owszem, daje się poradzić, tylko trzeba chcieć i trzeba wiedzieć jak. I bardzo wielu parom się to udaje. Są takie pary, którym ta intymność nigdy nie zanika, nigdy nie spada poniżej, że tak powiem, wartości progowej. Aczkolwiek wielu parom się to nie udaje.
I teraz no właśnie, trudno... którym się udaje, a którym się nie udaje?
Ja myślę, że to jest bardzo... To jest tak, że nie można wskazać żadnej cechy pojedynczej człowieka, ani konstelacji cech, która o tym decyduje. To w bardzo dużym stopniu daje się natomiast przewidzieć na podstawie zachowania. To znaczy, jak nagra się na przykład zachowanie pary podczas kłótni. To znaczy, wystarczy, żeby sobie przypomnieli jakąś kłótnię, która tam od czasu do czasu ich nawiedza. To jak oni zaczynają sobie przypominać, to się natychmiast zaczynają kłócić, bo wchodzą w to, co już byli. I można i takim przewidywaczem późniejszego rozpadu związku, czy jego deterioracji, to jest to, że jak jedno z partnerów zgłasza pretensje, to drugi odpowiada zgłoszeniem pretensji na inny temat. To jest najgorsze, co można zrobić.
Bo ty to ty, a ty to zawsze to.
Tak, bo ty posoliłaś zupę, a ty nie domknąłeś drzwi do łazienki. I to jest taki przewidywacz właśnie. To pozwala przewidywać, że tej parze się nie uda. Prawda? Że właściwie zamiast się jeszcze 5 lat męczyć ze sobą, to lepiej może od razu. Albo się rozstańmy, albo zmieńmy nastawienie, prawda? Czyli właściwym nastawieniem to jest taki, żeby coś zrobić z tym problemem.
Bo to jest takie rywalizacyjno-konfrontacyjne nastawienie.
To jest takie rewanżystowskie. No troszkę jest tam taki element mściwości, czy element takiej negatywnej wymiany ząb za ząb, oko za oko. I są takie badania, które pokazują, że jeżeli dokładnie to samo zachowanie może być zdefiniowane albo jako coś pozytywnego, albo jako coś negatywnego. Na przykład jest taka gra ekonomiczna dyktator, która polega na tym, że człowiek dzieli na przykład 100 zł między siebie i inną osobę nieznaną i to jest taka miara chciwości. Jak ja wezmę sobie 90, a tobie dam 10, i zrobiono takie badania, gdzie ludzie na przemian występowali w roli dającego i w roli biorącego i zdefiniowano to albo, że ja ci zabieram, albo, że ja ci daję. Czyli albo negatywnie, albo pozytywnie. I okazywało się, że ta wymiana zupełnie inaczej przebiegała, kiedy była zdefiniowana jako dawanie, niż kiedy była zdefiniowana jako negatywne zabieranie. Jak dawanie, to ona się ustabilizowała na stałym poziomie. To znaczy ludzie troszkę więcej brali sobie niż dla siebie, niż
ale nie dramatycznie więcej.
Ale nie dramatycznie, bo wiedzieli, że będzie wzajemność. Tak. W związku z czym to się toczyło na stabilnym poziomie przy zamianie ról.
Jak natomiast, to się przekłada?
Natomiast jak było to zdefiniowane jako zabieranie, to eskalowało. To znaczy ludzie coraz więcej zabierali dla siebie partnerowi i ten się im tym samym odwzajemniał. Czyli morał z tego wynika taki, że wymiana pozytywna i negatywna zupełnie inaczej przebiega i że przede wszystkim wymiana negatywna eskaluje sama z siebie, jak gdyby. Dokonywanie tej wymiany razów, nawet jeżeli to jest ładnie się nazywa jako sprawiedliwość, prawda, to jest samo w sobie destruktywne i właściwie no, to się nie daje powstrzymać.
I warto tego unikać. A to rzeczywiście eskaluje, jak mówi pan profesor.
To eskaluje, bo wtedy czujemy, że te razy zadawane partnerowi są przecież uzasadnione tym, co on zrobił, prawda? I że w imię sprawiedliwości mamy prawo, a nawet właściwie obowiązek, prawda? Oddać mu piękny za randomne, odpłacić się piękny za randomne. Ale...
I tak rośnie wrogość, taka
tak
powolutku,
wrogość,
prawda, między nami.
I właściwie takie modele rozwiązywania konfliktów, także międzynarodowych konfliktów, bo konflikt jest pojęciem, które się stosuje na różnych poziomach, prawda, one pokazują, że właściwie jedynym wyjściem z takiej spirali nakręcających się wymiany razów, to jest raz powstrzymać się i nie oddać. To daje partnerowi szansę, żeby zrobić to samo, prawda. Więc jeżeli on się też powstrzyma, to jest troszkę opanowany i nadzieja. Ale musimy ten krok uczynić, to znaczy powstrzymać się. Oczywiście to nie... Porada nie jest taka, żeby się powstrzymać zawsze, bo inaczej zostaniemy wyeksploatowani, prawda? Ale żeby to zrobić ten krok, to znaczy nie oddać jeden raz i zobaczyć, co zrobi partner, no i wtedy to się może uspokoić. Nie musi, ale może.
To bardzo ważne, o czym mówi pan profesor, bo to są te takie małe, drobne kąśliwości początkowo, które potem już stają się coraz większymi zarzutami, złośliwościami, takim dyskredytowaniem i umniejszaniem drugiej osoby.
Tak właśnie, to co jest zdobywające w bliskich związkach, to, że bardzo często się widzi coś takiego, że partnerzy się gorzej traktują niż traktują innych ludzi, prawda? To znaczy temu najbliższemu człowiekowi jesteśmy w stanie zrobić coś tak złego, co nie przyszłoby nam do głowy, żeby komukolwiek innemu wyrządzić, prawda? No ale to właśnie to nagromadzenie negatywów skojarzonych z tym partnerem i to poczucie moralnej słuszności nas do tego skłania, prawda? Że, no a po tym też jest tak, że partnera blisko, dobrze znamy i wiemy, jak mu dołożyć, prawda?
Wiemy.
Obcemu nie wiemy, bo go tak dobrze nie znamy. No,
a poza tym myślimy, że obcemu to nie wypada, a swojemu to można.
No właśnie, to jest zdumiewające, że tych najbliższych traktujemy czasami najgorzej.
600-306-06-06. Z profesorem Bogdanem Wojciszkę rozmawiamy dziś o tym, czego unikać i co robić, żeby nasz związek był dobry, udany, satysfakcjonujący, żeby było nam w nim dobrze i szczęśliwie. Profesor mówił o dbaniu o partnera, mówił też o tym, żeby unikać no właśnie eskalacji negatywów, też żeby nie krytykować i nie krytykować przede wszystkim przy ludziach, ale w ogóle chyba, żeby nie krytykować znacząco, bo jak mówił pan profesor, zło jest bardziej znaczące i spektakularne i zostaje w nas na dłużej niż nawet wiele dobra.
To znaczy ja myślę, że krytykować można, natomiast
można.
Bardzo ważne, jak to się robi. Prawda? To można robić z pozycji przyjacielskich, ale można też z pozycji wrogich. I ja myślę, że taka krytyka z pozycji wrogich jest rzeczywiście destruktywna. Natomiast można, że tak powiem, troszkę starać się wpływać na partnera, zresztą nie sposób tego nie zrobić, prawda? Ale mi się wydaje, że też takim powodem do zmartwienia są czasami nasze złudzenia albo takie nietrafione metafory małżeństwa. Moim zdaniem taką najbardziej nietrafioną metaforą jeszcze z czasów Platona, od Platona ją prześledzić można, to jest taka metafora, że małżeństwo to jest o dwie połówki jabłka. Tak? To jest bardzo popularna metafora.
I szczęśliwi ci, którzy znaleźli tę drugą połówkę.
Że warunkiem szczęścia jest znaleźć tą drugą połówkę, która będzie do nas idealnie pasować, prawda? No bo to zresztą wedle Platona była rozerwana całość kiedyś tam. I to jest moim zdaniem bardzo szkodliwa metafora, ponieważ ona po pierwsze jest bardzo nierealistyczna, nie uwzględnia różnorodności ludzkiej. To znaczy na pewno ten człowiek najbliższy nie będzie do mnie pasował tak jak druga połówka jabłka. To jest, nie ulega wątpliwości, bo każdy ma swoje tam indywidualne motywy, potrzeby i tak dalej. I w dodatku żyjemy w takich czasach, gdzie każdemu wolno je mieć i je głosić, prawda? Natomiast o wiele sensowniejsza jest taka metafora, która jest na przykład popularna w świecie anglosaskim. To jest metafora miłości jako wspólnej drogi. Że to jest tak, że idziemy razem w tym samym kierunku, wspieramy się, pomagamy sobie nawzajem. I to jest lepsza metafora, ponieważ to jest taka metafora, że to jest coś niedokończonego, że jeszcze się może zmienić na lepsze.
No, jeszcze tak. Zawsze się coś może wydarzyć dobrego.
A przy tej metaforze połówki jabłka, no to właściwie jest tylko konstatacja, o, to jednak nie ta połówka. I właściwie nic się nie daje zrobić, prawda? Także i są takie badania, które pokazują, że jak ludziom zaktywizować jedną bądź drugą metaforę, to inaczej się zachowują podczas tego konfliktu. To znaczy ci, którym się zaktywizuje w umyśle metaforę jabłka, bardziej destruktywnie się zachowują w konflikcie, ponieważ oni odkrywają, że to jednak nie jest ta połówka, że nic się nie da zrobić.
No tak, są rozczarowani. A Weronika pisze, co roku z moim chłopakiem wyjeżdżamy na wycieczkę autokarem i co roku dochodzi do sytuacji, gdzie siedzimy wieczorem z uczestnikami wycieczki i któryś z nas idzie spać, zostawiając połówkę na pewną próbę. Jest alkohol, jest noc, można wszystko i któryś z nas wraca pijany do hotelowego pokoju, nie budząc drugiego. Pisze Weronika. No ale nie wiem, czy pani Weroniko, ta próba jest czymś, co zwykle zwycięsko znosicie i co was wzmacnia, czy co raczej na szwank naraża wasze zaufanie do siebie, bo to trudno wywnioskować z tej sytuacji.
No ja osobiście byłbym ostrożny, bo jednak okazja czyni złodzieja.
No więc właśnie, a tutaj pisze ktoś do nas. Moi rodzice są ze sobą od 35 lat, przeszli wiele naprawdę trudnych chwil. Życie ich nie rozpieszcza, a wciąż potrafią się nawzajem rozśmieszać. Jeśli to jest miłość przyjacielska, to cenię ją bardziej od fazy zakochania, którą uważam po prostu za głupią i zupełnie jej nie rozumiem. Szkoda, że nie można od razu przejść do takiej przyjaźni. Coś w tym jest, prawda? Że kiedy człowiek jest zakochany, no to nawet się ten stan, w którym się znajduje, przyrównuje do choroby psychicznej.
No tak. Na pewno to jest taki jednak stan dosyć egoistyczny. To znaczy, mi się bardzo podobała taka fraza, którą Johann Goethe powiedział. Ona brzmi, kocham cię, cóż to cię obchodzi? Czyli, że ta faza początkowa jest jednak taka no, mocno przejęta sobą, prawda? A nie tym drugim człowiekiem. No ale oczywiście ona ma swoje wielkie uroki, także ja bym tutaj absolutnie nie występował przeciwko zakochaniu.
Ale szczęśliwie długo nie trwa, bo byśmy zwariowali.
Tak, ale no, rzeczywiście to jest tak, że kiedyś ludziom było łatwiej, bo szybciej umierali i w związku z tym nie następowały te wszystkie paskudne fazy związku, które teraz nas gnębią. No ale teraz jak para się pobiera w wieku lat około 30, bo taki jest zwykle wiek zawierania małżeństw, przynajmniej wśród wykształconych ludzi, no to ona ma wszelkie możliwości, żeby dożyć ze sobą do 80, czyli 50 lat przed nimi. To jest
szmat czasu,
to jest coś, do czego nie jesteśmy chyba skonstruowani, więc tutaj trzeba rzeczywiście się zastanowić, co z tym fantem uczynić.
Powiedział pan profesor, że najważniejsze, żeby chuchać i dmuchać na tę intymność, czyli na tę bliskość, na tę przyjaźń, życzliwość wzajemną, że to jest niezmiernie ważne. Żebyśmy sobie ufali. Żebyśmy siebie lubili. No i śmiali się. Tutaj też ważne, co napisała słuchaczka. Żebyśmy się umieli razem śmiać.
Dystans, zachowanie dystansu do siebie i do partnera jest bardzo, bardzo wskazane. Ale ja myślę, że jest jeszcze jeden taki problem, który no, jest bardzo destruktywny w bliskim związku i to jest takie wyzwanie, z którym się bardzo trudno zmierzyć. To jest taki zanikanie uczuć. To nie jest oczywiście powszechne, ale dosyć często się przydarza ludziom, że ludzie się tak do siebie nawzajem przyzwyczajają, że umyka wszelkie pobudzenie, wszelka ekscytacja. A jak wszelka ekscytacja umyka, to umykają i emocje, bo siłą rzeczy... Znaczy, bo emocja to jest ekscytacja plus to, co... Plus jego interpretacja tej... Interpretacja owej ekscytacji, czyli powodów.
I nie mówi pan profesor tylko o namiętności tutaj i o seksie, i o erotyce.
To jest tak, że uczucia po prostu, jak zanika ekscytacja, to uczucia nie tylko erotyczne, ale wszelkie po prostu zanikają. I to jest bardzo poważny wróg naszego związku. I są takie badania, które pokazują, że ludzie, którzy przeżyli razem coś ekscytującego, co tam im wymyślił badacz, jakiś tam rodzaj ćwiczeń fizycznych, to oni z powrotem zaczynali pałać do siebie namiętność, rosła im satysfakcja. Ja myślę, że tutaj jest taka wyraźna wskazówka, że powinniśmy dbać o ten dopływ ekscytacji. To znaczy oczywiście na początku jest świetnie, bo jest erotyka, jest seks, prawda? On tam z czasem coraz słabiej występuje i wtedy jest no właśnie okazja, żeby, czy potrzeba, żeby zadbać o jakiś dopływ ekscytacji, prawda? Robić razem coś ekscytującego. Na szczęście ludzie jeżdżą na przykład na wakacje razem, na wycieczki, ale to jest właśnie to, co powinniśmy robić, mi się wydaje. Badania sugerują, że tak powinniśmy postępować, żeby, nie wiem, zapisać się na kurs rumby albo na kurs jazdy nauki, na jeżdżenia konnego czy czegokolwiek innego. Poznawać nowych ludzi, poznawać nowe miejsca razem, a nie kupić sobie ogródek działkowy i tam się nudzić do końca życia, prawda?
Bo nad tą fasolą.
Także...
Tak, bo ta rutyna, prawda, rutyna jest tym wrogiem ogromnym.
Znaczy, tutaj mamy oczywiście bardzo duże różnice są między ludźmi. Obecna żona prezydenta Francji, Carla Bruni, mówiła, że facet się po 2 tygodniach robi taki nieświeży, więc to wyjątkowo szybko, prawda? Ale ten problem nieświeżości jednak jest. Może nie po 2 tygodniach, ale na przykład po 20 latach. Jednak jest ten problem, że już prawie wszystko robiliśmy razem. No i wtedy trzeba znaleźć coś nowego. Coś, co możemy zrobić jeszcze raz. Czy pierwszy raz razem, prawda? Ale coś, żeby to było no choć troszkę ekscytujące, żeby...
Niezmiernie ważne, ale panie profesorze, ja myślę, że bardzo wiele osób ten spadek namiętności w związku, który następuje, jak mówiliśmy, najszybciej po 2-3 latach, tak to prawda? 4-5?
Tak.
Bierze za koniec miłości, właśnie koniec tej ekscytacji. Bardzo często wtedy właśnie ludzie się rozwodzą. Bo już nie wskakujemy do łóżka na zawołanie, już mnie tak nie pociągasz. A, to znaczy, że już chyba ciebie nie kocham.
Tak, to prawda. No to troszkę jest, pewnie wynika z tego, znaczy z 2 rzeczy. Jedna to jest ten piedestał, na którym postawiliśmy miłość romantyczną, że w zasadzie tylko ona jest warta przeżycia. A drugi to taki, że no to jest taki powód, który być może nie jest uświadamiany, ale to jest taki, że jak jesteśmy w okolicy 30 i to pierwsze namiętność się skończyła, no to jesteśmy jeszcze, no mamy bardzo dużą szansę, że znajdziemy kolejnego partnera, prawda? A jak będziemy czekali 10 lat dłużej, to ta szansa bardzo spadnie. To nie, prawdopodobnie to nie są kalkulacje takie...
Świadome
kalkulacje na chłodno, tylko po prostu zakochujemy się w nowej osobie i po prostu... miotają nami te biologiczne skłonności, które się właśnie wyrażają namiętnością, dopóki to jeszcze ma sens biologiczny. Potem już tam troszkę to przechodzi.
I tutaj pojawia się pytanie o monogamię i poligamię. Jacy my tak naprawdę jesteśmy?
Znaczy są bardzo takie przekonujące dowody biologiczne, że jesteśmy gatunkiem, którego dominującą strategią reprodukcyjną jest monogamia, aczkolwiek jest wyraźna domieszka poligamiczna. Na przykład bardzo prostym tutaj dowodem na to jest dymorfizm płciowy, czyli to, że kobiety są od 10 do 20% mniejsze od mężczyzn, w zależności od tego, co tam dokładnie zmierzyć. No to jest tak, że im większa jest ta dysproporcja rozmiarów osobników męskich i żeńskich, tym bardziej poligamiczny jest, a właściwie poligeniczny, czyli wielorzędny jest dany gatunek, czyli po prostu mechanizm jest bardzo prosty, że jeżeli jest poligamia, to samce ewoluują w taki sposób, że się robią coraz większe, bo ten większy ma szansę zwyciężyć rywali,
tak,
i zmonopolizować jakąś pulę
partnerek,
prawda? No i przy okazji mężczyźni się robią większe od kobiet, prawda? Więc to jest taki bardzo prosty, ale bardzo trudny do zbicia argument, że dominującą jest jednak monogamia, bo jednak jesteśmy o wiele bardziej do siebie podobni niż różni kobiety i mężczyźni, ale że ta stała domieszka poligamiczna jest obecna u nas. No ja zresztą myślę, że w ogóle takie zjawisko miłości i że ona jest właśnie takim psychologicznym przedłużeniem tej biologicznej prawidłowości, jaką jest monogamia, tak? No bo miłość to jest fascynacja drugim człowiekiem, to jest niedostrzeganie jego wad, skupianie się na zaletach, po prostu no to jest ta najfajniejsza faza miłości, tak, gdzie bez żadnego wysiłku, bo nie mamy żadnych pokus, prawda? Nie, możemy kochać i...
Bez żadnego wysiłku, z różowymi okularami na nosie.
Samo się robi.
A potem dopiero zaczyna się ta ciężka praca, o której mówią doświadczeni małżonkowie, którzy szczęśliwie przeżyli 50 albo i więcej lat ze sobą.
Otóż to.
Panie profesorze, bardzo pięknie dziękuję. Profesor Bogdan Wojciszka, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Rozmawialiśmy o tym, co robić, a czego unikać, żeby nasz związek był trwały, radosny, bo wiadomo, że rozwód w skali Holmesa i Rachego jest chyba na drugim miejscu, jeśli chodzi o stres po śmierci najbliższej,
tak,
osoby.
Tak, tak,
więc proszę Państwa, rozwód jest niezwykle traumatyczną sytuacją, której lepiej unikać. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się pięknie. Andrzej Dubas, program zrealizował Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia.